studiu Radia Lublin są ze mną uczestnicy 30. wyprawy polarnej UMCS, profesor Paweł Mergo, kierownik Pracowni Technologii Światłowodów UMCS, asystent tejże pracowni Adam Paździor oraz dr Łukasz Franczak z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS. To, o czym się mówi od wielu lat, to drastyczne zmniejszenie się powierzchni lodów arktycznych. To ma swoje także konsekwencje w funkcjonowaniu klimatu i nie tylko w Arktyce, ale także właśnie niżej.
Tak, jeśli chodzi o takie zmiany środowiska, no w szczególności na topie są aspekty oczywiście zmiany klimatu, no to możemy ewidentnie na podstawie wieloletnich badań, obserwacji czy monitoringu no warunków meteorologicznych określić, że istotnie ten klimat zmienia się. To jest akurat w tych obszarach około 1 stopień na dekadę. Z tych ostatnich właśnie dziesięcioleci pomiarów, można to tak z grubsza w przybliżeniu określić. Oczywiście ma to wpływ na zmiany w pokrywie lodowej, więc tutaj mamy cofanie się lodowców, obniżanie powierzchni Ziemi generalnie, jeśli chodzi o recesję po prostu lodowców, mówimy tutaj o recesji lodowców. No i w przypadku tych obserwacji, które tam, czy badań, które tam prowadzimy, te zmiany są gigantyczne.
A pan widzi, jeżeli, bo to była która pańska wyprawa, pamiętam?
Szósta. Ja byłem 10 lat temu blisko.
I widział pan tak naocznie, żeby już te różnice?
Tak, jeżeli mamy czoło lodowca, to one jest przesunięte kilkaset metrów wstecz, prawda? Czyli jest cofnięte, więc no to widać. Widać obniżenie tej powierzchni. Spod tej pokrywy lodowej wyłaniają się skały, które były w podłożu. No więc to jest ewidentne, to nie ma w ogóle dyskusji o tym, czy tak się dzieje, czy się nie dzieje. Dzieje się tak i kropka. Także te zmiany są po prostu namacalne. Tam widzimy to z roku na rok nawet.
30. wyprawa UMCS-u to była wyprawa interdyscyplinarna i pojawili się naukowcy z różnych branż. No właśnie, ale głównym waszym zadaniem było zainstalowanie nowej generacji czujnika światłowodowego, co daje możliwość stałej rejestracji temperatury gruntu. No dobrze, no to wszystko mądrze brzmi, panie profesorze. Pan jest teraz wywołany do tablicy. A dlaczego? Dlatego, że pan został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjnego Rozwoju 2020. Proszę się nie chować za mikrofon, to nic nie pomoże.
Nie, no nie chowam się. To już tak dawno było, że...
No proszę, 2 lata to nie tak dawno. No. Dla dziecka to jest cała wieczność. No.
Dwuletniego.
Nie, dobrze, no to powiedzmy sobie coś o tych nowych technologiach, które mają, co? No właśnie mają nam pokazać, jak te zmiany klimatu się odbywają. Jak to wygląda?
To już nie jest, już wielokrotnie wybrzmiewało, że światłowód to jest taka cienka nitka, która jest wykonana, w naszym przypadku jest wykonywana ze specjalnych rodzajów szkieł, bardzo czystych szkieł, która umożliwia przenoszenie światła na bardzo duże odległości z bardzo małymi stratami. To jest taka definicja bardzo, moim zdaniem, popularno-naukowa i bardzo popularna, z którą ja się spotkałem, jak tylko usłyszałem, co to jest światłowód, a to było prawie 30 lat temu. I ja stoję na stanowisku takim, że światłowód można wykorzystać wszędzie, bo jeżeli ktoś rozumie fizyczną stronę światłowodu, czyli propagację tego światła, i chemiczną stronę światłowodu, czyli jak zrobić ten światłowód, a w naszym zespole mamy odpowiednich bardzo fajnych specjalistów i bardzo fajnych fachowców, którzy naprawdę robią cuda, to mogę mówić, że światłowód mogę włożyć wszędzie i zmierzy mi to, co będę chciał dokładnie zmierzyć.
Bo tym światłowodem są przesyłane informacje bardzo szybko i bardzo wiele tych informacji. Tak,
dodatkowo jeszcze specjalne rodzaje światłowodów są wrażliwe na to, czym światłowody są otoczone. Jeżeli włożymy ten światłowód w różne środowiska, to przez specjalną strukturę tego światłowodu możemy czuć zmiany tego otoczenia zewnętrznego, a to tutaj właśnie w tych czujnikach do pomiaru temperatury gleby przecież chodzi.
I tam też wkładaliście do tego gruntu te światłowody, tam umieszczaliście, bo te pewnie też,
tak,
panie
jest.
Adamie...
To nie było prosto, ale dzięki pomocy tutaj...
A dlaczego?
Kolegi Łukasza, no niestety wieczna zmarzlina, która na niewielkich dosyć głębokościach pod gruntem nawet w lecie występuje, trochę utrudniała nam wbicie naszego tylko metrowego czujnika w to podłoże.
Tak? I jak to się w takim razie odbywało? Co musieliście wiercić? No nie wiem. Co...
Tak naprawdę wystarczył upór Łukasza. I zbliżający się deszcz.
To znaczy, nie udało się to oczywiście.
Dziękuję. Udało się, bo system, cały system, który został zaprojektowany w Lublinie, tak? Działał i myślę, że działa. Myślę, że w przyszłym roku będzie możliwość sprawdzenia, czy przetrwał tą arktyczną pogodę. Tak?
Bo to jest trochę eksperyment też dla tego światłowodu, tak?
Tak, tak.
Dlatego uczyliśmy się to, jak zainstalować takie urządzenia. No i tutaj tak wracając, musieliśmy po prostu chwileczkę odczekać. Od razu nie udało się tego
pochuchać.
Wręcz na tej zasadzie. Bo ta wieczna zmarzlina, czy wieloletnia, obniża się oczywiście sezonowo i tutaj mamy możliwość wtedy jak gdyby tej ingerencji w głąb, tak, gruntu. No i to nam trochę pomogło. W międzyczasie mieliśmy różne urządzenia do wybijania, do instalowania takich sond w głąb. Próbowaliśmy różnych takich rozwiązań. No i oczywiście to się z czasem w końcu udało, także już w miarę sprawnie i szybko mogliśmy ten monitoring światłowodami prowadzić, także koniec końców oczywiście sukces, ale uczyliśmy się na początku.
Na jakie dane czekamy, na jakie informacje czekamy od tych światłowodów?
Jak zmienia się temperatura do głębokości 1 metra w naszym przypadku?
I będzie to wykładnikiem czego?
Pytanie do kolegów z Wydziału Nauk o Ziemi.
Tak, jeśli to jest oczywiście później przełożenie tych informacji na zmiany środowiskowe. No w tej chwili jest to na etapie takich testów, ale no pozwoli nam to przy używaniu później kolejnych tych doskonalszych czujników właśnie określać, jak przebiega to rozmarzanie gruntu, no i jak ta termika powietrza właśnie, oczywiście to w dłuższym okresie czasu będziemy musieli analizować, jak to wpływa, prawda, na obniżanie się tej zmarzliny.
Jak się sprawdzą te światłowody, to będzie jakiś przełom właśnie w technologii? I gdzie będą mogły wobec tego zostać zastosowane, jeżeli tam w tych warunkach arktycznych się sprawdzą? To będzie jakiś przełom właśnie, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą światłowodów.
Czy będzie przełom, to trudne, to w tej chwili trudno powiedzieć. Natomiast sam światłowód oferuje rozdzielczości pomiarów liczone w odległości od początku światłowodu, oferuje takie rozdzielczości dużo większe niż to w tej chwili jest w konwencjonalnych czujnikach, takich czy to elektronicznych, czy zwykłych termometrach, tak? No bo, cóż, pomiar temperatury jest znany od wieków, tak? No, mamy termometry zwykłe i tu może kogoś dziwić, że trzeba aż używać światłowodu,
żeby
mierzyć temperaturę. Natomiast w technikach optycznych i w samych światłowodach my możemy rozdzielać pomiar temperatury wręcz z dokładnościami mikrometrowymi. Oczywiście w tych czujnikach na Spitsbergenie nie, ale są metody optyczne, które pozwalają na pomiar różnych właściwości na pojedynczych mikrometrach, jeżeli mówimy o długości światłowodu. I tutaj na te rozdzielczości głównie postawiliśmy. Tutaj to, że możemy...
Bardziej na tym, dokładnie, że na głębokości 1 metra możemy mieć na przykład setkę punktów pomiarowych, tak?
Albo 1000, albo 10 000, tak to zależy...
A co to da, że mamy setkę tych punktów pomiarowych?
Mamy większą ilość danych, która...
Obecnie jest tak, że te urządzenia, które funkcjonują, w ogóle nie jakoś ciężko utożsamiać z taką precyzją, więc przede wszystkim to jest taki troszkę też technologiczny aspekt ewentualnego wprowadzenia tego typu urządzeń do takich pomiarów, bo badania środowiska obecnie no nie bazują na takich pomiarach. Jest to generalnie obecnie jeszcze kosztowne. Funkcjonują inne urządzenia właśnie w postaci takich czujników mierzących temperaturę, ale na przykład rozmieszczonych tam co 50 cm, co 10 cm. Więc tu w ogóle jakby troszeczkę ta filozofia i podejście, metodyka pomiarowa byłaby inna, więc to jest w takiej fazie na razie właśnie eksperymentu niejako, więc...
Wydaje się, że na tych 50 cm mogą być różne warstwy gruntu, tak? Różne,
tak, tak. Oczywiście ta zmiana termiki wiąże się nie tylko ze zmianą odtajania gruntu jako takiego, ale to też sama struktura gruntu, ona ma inne właściwości. Woda, która krąży w gruncie, też ma różne właściwości na różnych poziomach. I to wszystko się sumuje i te zmiany naprawdę mogą być bardzo, bardzo lokalne, więc ta rozdzielczość ma niekiedy duże znaczenie. zmniejszenie, ta dokładność pomiaru właśnie, o której tutaj koledzy wspominali.
No tutaj dla uściślenia, to nie jest sam światłowód, który oczywiście został włożony w glebę, bo sam światłowód ma 125 mikrometrów, czyli 1/8 milimetra i taki sam włożenie samego światłowodu to by nic nie dało, bo on by od razu zostałby zniszczony. Tu musiałaby powstać cała sonda pomiarowa, odpowiednio skonstruowana, żeby z jednej strony zabezpieczała sam światłowód przed wpływem gleby, mówiąc tak wprost, ale też, żeby umożliwiała właśnie tą rozdzielczość pomiaru. Tak?
Tutaj cały czas operujemy pojęciem zmiany klimatu, ale jak wiemy, zdania są podzielone. Niektórzy mówią na przykład o wahaniach klimatu i że to, co się dzieje, to jest całkowicie normalne, jeżeli chodzi o historię globu. Czy właśnie, jak jest w końcu?
To znaczy oczywiście naturalne mamy cykle klimatyczne i raz jest okres, kiedy występuje ocieplenie, ochłodzenie, jak najbardziej te fluktuacje zachodzą, natomiast też jest ewidentny aspekt tych działań antropogenicznych, ogrzewania atmosfery, no i oczywiście w pewien sposób te elementy nakładają się na siebie i mogą być przy nawet naturalnym cyklu jeszcze bardziej potęgowane, więc chodzi jak gdyby o ten aspekt zmian, bo oczywiście nie wyklucza się tych naturalnych zmian, natomiast ewidentnie czynnik antropogeniczny jest tutaj też bardzo istotnym elementem, który pogłębia te zmiany ocieplenia klimatu.
Czyli pan mówi raczej o zmianach, nie wahaniach i że powinniśmy się obawiać tego, co się dzieje?
Oczywiście to nie następuje z roku na rok. Pewien okres musi minąć, żeby te zmiany były w skali globalnej mocno odczuwalne, ale już te kwestie, które spostrzegamy, gwałtowne zmiany pogody, różne klęski żywiołowe, one są jak gdyby następstwem tych zmian klimatycznych i tutaj należy obserwować, zwracać uwagę na taki aspekt właśnie tych zmian też.
Gośćmi Radia Lublin są uczestnicy 30. Wyprawy Polarnej UMCS, profesor Paweł Mergo, kierownik pracowni technologii światłowodów UMCS, asystent pracowni Adam Paździosz oraz dr Łukasz Franczak z Instytutu Nauk Ziemi i Środowiska UMCS.